Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Witam Państwa. Krzysztof Kuczkowski.
wiersze@radiogdańsk.pl Klinika Wiersza.
Kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą poety, poezji, pisania wierszy. Wśród wielu pytań, jakie zaprzątają głowę poety, nie tylko początkującego, kogoś, kto postanowił pisać wiersze, a więc być poetą. No więc pojawić się musi pytanie, dla kogo piszesz, dla kogo piszę? No i odpowiedź może przyjść jaka? No może przyjść taka, że piszę dla siebie, dla własnej satysfakcji. Piszę do szuflady. Czy chcesz być poetą drukowanym, czytanym przez innych? To jest druga możliwość. Jeśli to pierwsza, więc jeśli piszesz dla siebie, to bardzo dobrze. Pisanie to bardzo szlachetne zajęcie. Ale jeśli to drugie, to zacznij czytać innych poetów. Spróbuj doskonalić warsztat pisarski. Gdzie to można zrobić? Jak to można zrobić? No więc można to zrobić na przykład na warsztatach poetyckich, na warsztatach kreatywnego pisania. Można to zrobić nawet w sposób bardzo taki sformalizowany w studium literacko-artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bo wiecie Państwo, jest takie studium. Miałem tam przyjemność dwukrotnie wykładać, prowadzić warsztaty i potem po kilku latach dostawałem książki do redakcji od osób, które pamiętały mnie właśnie z tych warsztatów jako prowadzącego, więc można powiedzieć, że nawet studium literacko-artystyczne, czyli coś, czyli taka szkoła pisania, prawdziwa szkoła pisania może przynieść efekty. No jakie jeszcze możliwości doskonalenia się? Na przykład brać udział w konkursach. Brać udział w konkursach poetyckich, których jest bardzo dużo, które mają różny prestiż, ale trzeba próbować. A przede wszystkim trzeba co? Trzeba pracować. Trzeba pisać, pisać, pisać i jeszcze raz pisać. To jest dobra chwila, żeby przeczytać króciutki wiersz Andrzeja Bursy, jednego z ulubionych moich poetów współczesnych. Bursa żył bardzo krótko, w latach 1932-1957. Jego wiersze, tom pod tytułem Wiersze, ukazał się rok po jego śmierci, w 1958 roku. I w tych wierszach znajduje się między innymi krótki tekst zatytułowany Poeta, a który z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę przypuścić, że Państwo znacie. Ale przeczytam. Poeta. Poeta cierpi za miliony. Od 10 do 13.20. O 11.10 uwiera go pęcherz. Wychodzi. Rozpina rozporek, zapina rozporek. Wraca, chrząka i apiać. Cierpi za miliony. Dlaczego ten wiersz przeczytałem? Dlatego, że on pokazuje, że jaka wytrwała musi być praca poety. On musi po prostu być przy tej pracy. On musi łamać to pióro, on musi się napocić, żeby cokolwiek stworzył. On musi cierpieć za te miliony. Musi czy nie musi? Inny wiersz Bursy mówi zupełnie co innego. Przypomnę Państwu taki wiersz, którym jest zatytułowany Ja chciałbym być poetą. Ja chciałbym być poetą. I uwaga, jest to wiersz troszeczkę prześmiewczy i trzeba go troszeczkę rozumieć na opak. Bursa pisze tak, ja chciałbym być poetą, bo dobrze jest poecie, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież przyjmą, bo dla poety zakopane, nie trzeba wcześniej wstawać rano, a wstawać rano zimno, bo fajno jest poecie. Nie musi w biurze ślipić i fuk mu cała dyscyplina, tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć. I mylić się, i liczyć wciąż od nowa, na ziemi, w drzewie i błękicie. Trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć, ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą. No więc proponuję jednak ten wiersz rozumieć troszeczkę właśnie na opak. Skąd ta puenta, ja nie chcę być poetą? No bo poeta to jest ktoś, kto musi być ciągle uważny, ciągle musi, jak Bursa pisze, ciągle baczyć, ciągle patrzeć. A to może być trudne dla osób o słabych motywacjach bycia poetą. No więc, żeby doskonalić swój warsztat, trzeba dużo pisać, o tym już powiedzieliśmy. Trzeba iść krok po kroku, od osiągnięć mniejszych do większych, od druku w czasopiśmie do wydania książki. I tylko trzeba wiedzieć coś więcej, zanim to zajęcie nie przyniesie ci pieniędzy. Popularność zyskasz niewielką, bo środowiskową. Nagrody Nobla raczej nie dostaniesz, już raczej wygrasz 5 milionów w kumulacji. Szanse są podobne, więc zastanów się, jaką masz motywację. Nie można zdradzić intuicji poetyckiej. Jeśli będziemy jej wierni, efekty przyjść muszą. I jeszcze jedno. Robert Gawłowski, poeta bodajże z Wrocławia, bardzo dobry tom wierszy pod tytułem Marco Polo z 1987 roku, kończy takim wyznaniem. Cieszą mnie cząstki wiecznego tekstu, który jest mi dany. Wielki to dar, lecz trzeba go nieustannie odnawiać. Dlatego piszę. Czy to nie piękna motywacja?
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
W studiu witamy Tadeusza Dąbrowskiego.
Dzień dobry.
Jesteś gościem specjalnym naszej audycji. Audycji Po pierwsze wiersz. Tadeusz, rozmawiamy dzisiaj o takich, wiesz, pytaniach, które zaprzątają głowę poetów, no zwłaszcza początkujących. Poetą początkującym nie jesteś. Jesteś poetą już bardzo dojrzałym, znanym w wielu środowiskach w Polsce, nawet za granicą. Niedawno wróciłeś ze Szwajcarii. Szykują się następne podróże zagraniczne. Dużo czytasz za granicą. Jesteś takim człowiekiem obytym w świecie literatury. Tymczasem te pytania, które zadają sobie początkujący, to są pytania takie skromne. Dlaczego piszesz wiersze? Dlaczego zdecydowałeś się, żeby być poetą? Jaką to ma cenę? Czy to przynosi satysfakcję? Bo że nie przynosi pieniędzy, to wiem, bo dostatecznie sam długo się tym zajmuję. Więc dlaczego?
Wydaje mi się, że gdyby początkujący poeci częściej zadawali sobie to pytanie, dlaczego piszę, byłoby więcej lepszych debiutów po prostu. Ja miałem okazję kilkakrotnie prowadzić warsztaty twórczego pisania, które wolę nazywać warsztatami twórczego czytania, bo pisać się nikogo nauczyć nie da przez parę godzin, czy nawet parę weekendów. I zawsze zaczynam od tego rodzaju fundamentalnych pytań i okazuje się, że wcale ci początkujący poeci sobie takich pytań nie zadają. Dlaczego piszę? No, powodów jest wiele. Wcale nie wstydziłbym się tych motywacji najniższych wymieniać, jak to, że czujemy się gorsi, albo czujemy się lepsi, a często jedno i drugie. Albo, że chcemy się podobać, albo, że to nas leczy z kompleksów. Ale oczywiście takim powodem ważniejszym dla mnie, z którego zdałem sobie sprawę po latach, jest poza oczywiście próbą porozumienia się z drugim, bo wiersz traktuję jako rozmowę, to jest próba dowiedzenia się czegoś nowego o sobie po prostu. I nie ma w tym krzty egoizmu, dlatego że wiersz jako rozmowa dotyczyć może relacji z innym, ale ja sam dla siebie też jestem innym i każdego dnia coraz bardziej innym. I wiersz jest również takim najgłębszym rodzajem rozmowy ze sobą, czyli, nie bójmy się tego słowa, kontemplacji, tak? Bo najciekawsze te wiersze, do których jestem najbardziej przywiązany i które są moim zdaniem najbardziej odporne na upływ czasu, to znaczy lubię do nich wracać po latach, to są takie, które mnie czymś zaskoczyły, które poszły w taką stronę, której sobie nie zaplanowałem i to sprowokowało mnie do pytań, dlaczego tak się stało. Bo ja nie należę do tych poetów tak zwanej uwolnionej wyobraźni, chyba była taka kategoria, i tych, którzy zostawiają tekst na pastwę swojej podświadomości i pamięci kulturowej i mówią, że nie wiem, gdzie mnie wiersz poniesie, wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca. Ja zawsze staram się, żeby wiersz był takim domem, do którego mam klucz, ale czasami ten klucz się gubi i wtedy muszę wrócić do tego wiersza czasem od zaplecza, od piwnicy, od wychodka. I tak, no po prostu mimo prób dyscyplinowania tekstu często on rządzi się własną logiką i dryfuje w swoją stronę. I próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak zrobił, jest pytaniem o to, co się dzieje ze mną i z jakich pokładów, z istnienia jakich części, jakich wcieleń siebie do tej pory nie zdawałem sobie sprawy. Mhm. Więc jest to również forma samopoznania, pisanie.
Wspomniałeś, że prowadziłeś warsztaty twórcze. Czy udało ci się na tych warsztatach zaobserwować wymierne efekty spotkania z młodszymi od siebie ludźmi, mówienia do nich, tego, że oni na tych zajęciach prawdopodobnie zapisywali jakieś teksty, czy one się zmieniały w czasie tych spotkań?
Tak, znaczy nigdy nie miałem poczucia, że powstały teksty wybitne, bo poezji nie da się pisać, nie da się jej realizować jak zadania domowego po prostu. To może być rodzaj, na warsztatach można przeprowadzać ćwiczenia, ale rzadko wychodzi z tego gotowy utwór taki, którym warto się podzielić. Natomiast efekty polegające na tym, że komuś zdarzały się bardzo oryginalne skojarzenia, że udało mi się rozruszać czy pomóc komuś w rozruszaniu jego wyobraźni. Po to są warsztaty, żeby rozbujać wyobraźnię i żebyśmy z tych kolein, w których się na co dzień poruszamy, kolein skojarzeniowych, ale i językowych, no bo przecież my myślimy językowo, więc to są te same koleiny. Praca nad rozszczepianiem i nad rozbijaniem jakichś schematów językowych jest też pracą nad rozbijaniem naszych schematów poznawczych. I takie efekty z radością oczywiście obserwowałem, no, nakłaniałem uczestników warsztatów do tego, żeby na przykład, żeby nie uważali, że jakieś tematy czy jakiś rodzaj słownictwa jest raz na zawsze przypisany do konkretnej tematyki, że ta zasada dekorum jest w każdej sytuacji obowiązująca. Zachęcałem młodych i niemłodych ludzi do pisania na przykład erotyków z użyciem słów kojarzących się ewidentnie ze śmiercią. Mhm. Takie barokowe zabawki. Mhm. Mówiłem o tym, że czasami metafora, czy patrzenie, czy czucie poetyckie ma taki charakter synestezyjny, że te wszystkie zmysły nasze się mieszają, że warto czasami opisać to, co widzimy w kategoriach tego, co smakujemy, co czujemy.
Czyli już teraz w tej audycji zaczynamy zachęcać naszych słuchaczy, żeby aktywnie powiększali swoją wiedzę na temat wiersza, na temat poezji, na temat pisania wierszy, a taką wiedzę można pogłębiać na warsztatach twórczych, na warsztatach poetyckich, które od czasu do czasu, jak słyszymy, są organizowane. No ja muszę przyznać, że zdarzało mi się doświadczać na takich spotkaniach prawdziwego cudu, że przychodziła osoba, która pierwszego dnia warsztatów czytała wiersz i mi ręce opadały i sobie myślałem, z tym to po prostu już nie da się nic zrobić. A po trzech dniach było zupełnie inaczej, zupełnie inna atmosfera.
Najważniejszy jest ten moment przekroczenia, kiedy uczestnik warsztatów zaczyna wierzyć w to, że do tekstu poetyckiego, również do wiersza klasyków, nie trzeba podchodzić na kolana, że mamy prawo do własnej interpretacji. Kiedy po prostu trzeba nie bać się mówić własnym głosem, i to jest ten przełom. Myślę, że głównym celem warsztatów jest po prostu pozbawienie uczestników lęku przed poezją. Ten lęk istnieje, ja to widzę, jak wielu moich również humanistycznie wykształconych kolegów w ogóle nie ma styczności z poezją, bo najzwyczajniej mówi, nie, to nie dla mnie. Mm-hmm. Czyli taka ignorancja połączona z lękiem. No, pytanie, gdzie ten lęk został nabyty, gdzie został wszczepiony. Wydaje mi się, że w dużej mierze w szkole. Poezja jest czymś, co nie da się ogarnąć żadnymi przepisami, a jedna obowiązująca interpretacja jest rodzajem przepisu, instrukcji, a poezja jest wbrew instrukcjom, to jest sprzeczność u samych podstaw.
Czy zasady istnieją, prawda? Ale zasady, żeby je przekroczyć, najpierw trzeba je poznać. Tymczasem poznawać nam się niespecjalnie chce. A my będziemy Państwa przekonywać, żeby te zasady jednak poznawać, żeby mieć potem co odrzucić, co przekroczyć. Inaczej się nie da. I jest tak, że jeżeli twórca, niekoniecznie poeta, to może być malarz, jeżeli pomija lekcję rysunku, a zaczyna od robienia instalacji, to na tych instalacjach skończy. Jeżeli nie poznaje zasad muzyki, a zaczyna od improwizacji, no to już do końca życia będzie improwizował i niczego się nie nauczy. Czy Chcę przez to powiedzieć, że w żadnej sztuce droga na skróty nie jest dobra. W poezji również, a może nawet przede wszystkim w poezji. W zasadzie powinniśmy mówić tylko o rzeczach ważnych, a nie istotnych, zostawiać sobie na towarzyskie pogawędki. I jak poprzednim razem poproszę ciebie o przeczytanie wiersza, tym razem będzie to wiersz z najnowszego tomu Tadeusza Dąbrowskiego. Także dziękuję i zapraszamy.
Ośla łączka. Kiedy piszę wiersz, jest go coraz mniej. Gdy zbliżam się do gór, one giną za łagodnym pagórkiem, za oślą łączką. A gdy już staję z nimi twarzą w twarz, odbierają mi mowę. Najlepszy wiersz kończy się w połowie.
Skrzynka poetycka. Wiersze małpa radiogdańsk.pl.
Skrzynka poetycka przyniosła kilka interesujących tekstów. Najbardziej interesującym z nich wydaje mi się tekst pani Marty. W razie odczytania wiersza na antenie proszę o upublicznienie wyłącznie imienia. Stosujemy się, pani Marto, i czytamy pani wiersz. Zgoda. Gdybyś zapytał na czas i na miejsce, na postój i przystań, na zostań i pójdź, na przybój, kiedy leżysz odwrócony, na zaś i na bakier, na przełaj może czasem, kiedy po kostki tylko i gdy w brud, zgoda, że nie pokątnie i nie prędko, że mnie wypełni po sam brzeg, wysuszy. Zgoda na baczność cichą, czy nie wzbiera znowu, na serio i na żarty, na wznak, na poczekaniu, na grzbiecie w łuk wygiętym, jak nad tą rzeką przęsło, na wodę, na ten młyn, co drży jak gość w przebraniu, że nikt go nie rozpozna. I tak mi sączy na wpół żywy w krew, że zanim dojdziesz do siebie, przyjdziesz do mnie. Pani Marto, gratuluję tego wiersza. Jedyne, czego bym pani życzył, to tego, żeby w wierszu było więcej konkretu, żeby było więcej, powiem wprost, rzeczowników, bo na rzeczownikach opiera się poezja. Czyli na tym, co jest, na tym, co jest. I tego troszeczkę mi zabrakło, tych takich, wie pani, uchwytów rzeczywistości. Czegoś, czego wyobraźnia może się uchwycić, na czym może coś zbudować. No ale pani wiersz jest bardzo konsekwentną i dobrze zrytmizowaną, takim rytmem naturalnym, wewnętrznym, całością i gratuluję.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć. Wiersze małpa radiogdańsk.pl